spodziewany gość.
Przypominam, dzisiaj z Państwem Marek Adamczak. Panie Marku, odbyła się po raz kolejny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Z tym wydarzeniem związany jest Pan od lat, a można powiedzieć, takim eksponatem w roli głównej jest stary, starusieńki samochód Skoda. Jak to się zaczęło?
Zaczęło się to 25 lat temu. Skodę zakupiliśmy jako firma tam za jakieś 500 zł bodajże.
I to też był podobno taki przypadek, że przypadek,
tak. Przejeżdżałem w nocy, dwóch panów ją pchało tak gdzieś na bok, bo im się czy popsuła, nie wiem. Pytałem, czy do sprzedania. Kupiłem za te 500 zł czy 700, już nie pamiętam. I ta Skoda została wystawiona na licytację. Oczywiście zapaliła, już miała wtedy około 40 lat. Zapaliła i została sprzedana za 12 tysięcy na owe czasy. To było bardzo dużo. I tak co roku...
Sprzedana, ale tak nie do końca, bo
zapłacono za nią.
A fizycznie samochód został u pana.
Tak, nie odebrał go właściciel. No ktoś bogaty, nawet się nie przedstawił, się kupił, zapłacił pieniądze. I wymyśliliśmy coś takiego, ja wymyśliłem, że kto ją wylicytuje, będziemy ją oddawać co roku, to może ją trzymać w firmie czy gdzieś przed domem, używać przez cały rok, a tydzień przed następnym finałem musi ją zwrócić i my ją przygotowujemy i z powrotem wystawiamy na aukcję. Ta Skoda już za 24 razy na licytacji zarobiła ponad 150 tysięcy.
W tym roku?
W tym roku 9 tysięcy złotych.
Ona jest starusieńka,
ona
ale
już ma
jeszcze
62
pracuje.
Tak, 62 lata ma, jeździ. No już jest taka podniszczona, wiadomo, 62 lata samochód, ale zapala, jeździ, zapala nawet skorby, jak akumulator jest zepsuty. I jest bardzo popularna już w Polsce, ale my nie chcemy w Polsce wystawiać, bo ona by poszła za więcej pieniędzy, tylko chcemy w Kielcach, bo to jest moje miasto, tu pieniążki zostają w Kielcach i będzie co roku w Kielcach. Teraz za 9 tysięcy, jak powiedziałem, jest sprzedana.
I Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma po prostu z tego pożytek. A pan jak patrzy na tę akcję?
Ja patrzę bardzo przychylnie. To jest wspaniała akcja. Te pieniążki są przeznaczone na cele lecznicze. Dla dzieci, dla teraz...
Dla dorosłych również.
Dla dorosłych, z płucami związana. No bardzo. Jeszcze myśmy też, jako ja też licytuję pewne rzeczy,
tak.
Żeby wzmocnić tą pieniądze. Także na pewno ponad 10 tysięcy włożyliśmy.
Bo to również dotyczy pamiątek związanych z muzeum, o którym jeszcze będziemy mówić.
Tak, dotyczy
z muzeum
to...
Muzeum Samochodu Papieskiego.
No właśnie, książki, które zostały wydane, znaczki, co Poczta Polska wydała, unikaty na świecie po dwóch świętych, jak kardynał Wyszyński i nasz papież jechało tym samochodem. Daliśmy też dużo książek do Starachowic, modele do Starachowic, do Kielc na licytację, także na pewno ponad 10 tysięcy dołożyliśmy do tej skarbonki.
Teraz kolejna piosenka.
Chciałem też zadedykować piosenkę mojego nawet przyjaciela, bo opiekowałem się, jak przyjeżdżał do Polski zawsze, między innymi był w Kielcach, Denisa Russosa, Goodbye, my love, goodbye.
A skąd się ta przyjaźń wzięła, tak zanim posłuchamy piosenki?
Jak pierwszy raz był, wiadomo, w Sopocie, później przyjeżdżał do Katowic, przyjechał i jego menadżer wiedział, że mam amerykańskiego Lincolna i zadzwonił do mnie, dowiedział się przez Jurka Lichacza, świętej pamięci.
Tak.
I czy ja bym się podjął go przewieźć? Ja mówię, mogę jechać, ale nie za pieniądze, bo bardzo lubię jego muzykę i tylko tak po prostu.
Dla przyjemności.
I ja go, I tak jak go zabrałem w Katowicach, wiozłem go do Kielc, to ja mu mówię, że słuchaj, ja lubię cię, twoje piosenki, lubię ciebie i ja nie robię tego dla pieniędzy. I on mnie tak przycisnął, mówi, jesteś przyjacielem. I tak, kiedy tylko przyjeżdżał do Warszawy, do Kielc, był 3 razy w Kielcach. W Kielcach był 3 razy, zawsze ja musiałem jechać z nim. Pamiętam w Kielcach pierwszy raz, jak zawiozłem go na kadzielne, na próby przed koncertem wieczornym i on złapał mikrofon i tak biegał po tych skałach i mówi, Marek, jeszcze w tak pięknym miejscu nigdy nie śpiewałem.
No, bo to prawda.
On był Egipcjaninem. Mówiło się, że Grekiem, ale z Egiptu to pochodził. No przecież tam są też góry, ale tak piękne miejsce, taka kotlina, skały. Tak. I podziwiał to.
Miło to słyszeć.
Był naprawdę wspaniałym człowiekiem, już nie żyje.
No i przyniósł pan zdjęcie również z jego dedykacją.
Tak, zdjęcie z jego dedykacją. Tak. Myślę, że najwięcej wiemy o nim w Polsce. Bo jak to w samochodzie, jeździliśmy, rozmawialiśmy, w hotelu, kolacje. Pamiętam ten dzień, gdzie wybuchł budynek w Nowym Jorku. Ja go podwiozłem i mówi: Marek, chcę jeszcze zjeść polską taki obiad. I myśmy zjedli, ubrudził sobie koszulę trochę. Ja mówię, to ci na lotnisku przebiorę czy upiorę, a tam już było wojsko, nie można było wejść. Ale poprosiłem, wnieśli mu te walizki i poleciał do Paryża. Bo w Paryżu mieszkał też.
Czyli teraz słuchamy pana przyjaciela.
Bardzo
goodbye,
proszę.
My love, goodbye.
Słuchasz Polskiego Radia Kielce. The wind sings a sad old song. It knows I'm leaving you today. Goodbye, my love.
Spodziewany gość.
Dzisiaj z Państwem Marek Adamczak, który, tak jak słyszeliśmy, angażuje się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ale jako miłośnik starych aut założył też Muzeum Samochodu Papieskiego Jana Pawła II. Jaka była to historia? W 2018 roku się zaczęło.
W 2018, ale powiem troszkę małą historię. Ojciec Święty Papież, przylatując do Polski w 1979 roku...
To była pierwsza wizyta.
Pierwsza wizyta. Pragnął, żeby jeździć polskim samochodem wykonanym przez Polaków. Zalecenie było takie, że musi być to samochód ciężarowy i ważyć tam ponad chyba 8-7 ton, dlatego że pierwsza wizyta była w Meksyku w styczniu, a u nas był w czerwcu. I tam był taki nacisk tłumu, że ten papieski mały samochód po prostu by zniszczyli, że musiał być ciężarowy i mobilny, żeby mógł na błoniach krakowskich przejechać, bo tam podmokły teren. I w ciągu tam 2 miesięcy niespełna trzeba było ten samochód wykonać i Polacy wykonali.
Podjęły się tego Starachowice, tak, fabryka
Starachowice wykonało podwozie i kabinę, a resztę zabudowy i przedłużyli ramę jeszcze w Starachowicach, było wykonane w Warszawie w Pimocie. 2 dni przed przyjazdem Ojca Świętego. Był to uznawany samochód, najpiękniejszy samochód na świecie przez te lata, papieski. I był odkryty. To był jeden z ostatnich. Później już z tym problemy z papieżem, strzelanina, to już samochody były opancerzone w szyby, kuloodporne. Po wyjeździe Ojca Świętego z Krakowa 10 czerwca o godzinie chyba 18 odleciał samolot do Rzymu. Samochód był przewożony na lawecie specjalnej do Warszawy i już po drodze służby specjalne chcieli go zniszczyć. 3 razy był podpalany. Podpalany, tak. Nikt o tym nie mówił nigdy, bo to była wielka tajemnica. Człowiek, który prowadził ten samochód, który go gasił, przekazał nam gaśnicę i oświadczenie napisał, do czego ta gaśnica służyła, do uratowania samochodu. Ale po 2 tygodniach w Pimocie dostali polecenie z tych dawnych komunistycznych czasów, że samochód w jedną noc trzeba było zniszczyć. Zostało tylko podwozie i kabina.
A dlaczego była taka decyzja?
No dlatego, że wszystko po Ojcu Świętym trzeba było zniszczyć. No po dwie godziny po jego wylocie do Rzymu już był podpalony.
No więc część się uratowała i pan o tym wiedział, tak?
Tak, ja zawsze miałem przed oczami ten samochód, który wiózł, ta piękna łódź, taka mogę powiedzieć, biała, a na nim płynąca, był zrobiony przepięknie, był na specjalnych poduszkach powietrznych, tak jak osobowy samochód. A pracę silnika to można porównać do Mercedesa. Też był tak silnik wygłuszony, choć to był duży silnik i miałem zawsze, żeby go odbudować. Pytałem, jeździłem 6 lat, poszukiwaliśmy części po to, żeby 5 lat odbudowywać.
Ale jak się to panu udało, skoro to...
To cała historia to jest dużo opowiadania. Jest książka, każdy może ją dostać.
I pan tam opisuje,
tam opisuje wszystko, całą historię odbudowy, ale przede wszystkim udało się. Wszyscy ludzie, którzy budowali ten samochód, którzy projektowali ten samochód, stwierdzili jednoznacznie, te części, co odbudowany nasz samochód, są z tego samochodu.
I wtedy zaświtała myśl, żeby powstało to muzeum.
To powstało. Nie miałem co zrobić. Po prostu zwracałem się do Muzeum do Starachowic. Nie odpowiedzieli. Zwracałem się jeszcze gdzieś. Nie odpowiedzieli. I będąc w Bieszczadach, na małej pętli, zobaczyłem, że jest znak Muzeum Bieszczad. Zajechałem i mówię, kto jest właścicielem? My jesteśmy, a można prywatne mieć muzeum? Tak. I pomogli mi ci ludzie i powstało muzeum. Minister wydał zgodę na prowadzenie muzeum i już podchodziliśmy teraz 5-lecie. Za rok będzie 6 lat.
O działalności muzeum opowiemy po kolejnej piosence.
Teraz czerwone gitary, niebo z moich stron.
Jest w oczach twych kolor nieba z moich stron. Jest uśmiech dnia, cienie liści, które drżą. Jest w głosie twym echo naszych słów sprzed lat. Są szepty traw, które giął letni wiatr. Więc zabierz mnie do tamtych miejsc, gdzie będzie czas, rytm naszych serc, a każdą z chwil
niespodziewany gość.
Cały czas z Państwem Marek Adamczak, który, tak jak powiedzieliśmy, jest miłośnikiem starych samochodów, no a w szczególności chyba tego wyjątkowego, białego samochodu, o którym Pan opowiadał. Powstało Muzeum Samochodu Papieskiego, tam u Pana w firmie.
Tak jest, na ulicy Cmentarnej.
I można to muzeum zwiedzać. Mało tego, zbliżają się ferie zimowe. Pan proponuje również zajęcia dla dzieci.
Tak, zajęcia dla dzieci bezpłatne. Już bardzo dużo jest zgłoszeń. Będziemy od początku ferii do ostatniego dnia. Przez cały dzień umawiamy się, tak na godzinę, dwie grupy będą przychodzić. Będziemy
i na czym
opowiadać.
Te zajęcia? No właśnie.
Pokaz samochodu. Mamy jeszcze jeden samochód z bajki Zygzaka. Ten słynny Mack, który też odbudowaliśmy. Mamy piękną sportową korwetę, która brała udział w Stanach Zjednoczonych w wyścigach samochodowych. Także mamy te trzy piękne eksponaty i opowiadamy o budowie samochodu. Archiwalny film z pierwszej wizyty będziemy pokazywać. Mamy takie rysunki tego samochodu i dzieci dostaną malowidła i będą malować ten samochód w tym kolorze. Później będą nagrody, jakieś ciasteczka, model samochodu czy książka. Także będzie to fajnie zorganizowane.
Są jeszcze wolne miejsca, można się zgłaszać?
Tak, są, można, zapraszam.
Także bardzo serdecznie zapraszamy. Doczekał się Pan też miniaturki tego wozu w ramach działalności muzeum.
Tak, w ramach działalności zamówiliśmy bardzo dużo tych modeli i trzy poświęcane w Krakowie przez papieża Franciszka. I teraz są na stanie muzeum, ale przede wszystkim Poczta Polska wydała znaczek, gdzie na naszym samochodzie jest dwóch przyszłych świętych, kardynał Wyszyński i nasz papież, jak jadą naszym samochodem, który kolekcjonerzy już na całym świecie kupili tysiące, można powiedzieć. Bo my dostaliśmy tylko 500. Tak rozdajemy i karta też powstała.
W piątą rocznicę powstania muzeum.
Co roku robimy spotkania. Ci ludzie, co go budowali, przyjeżdżają ze Starachowic, Warszawy i jest bardzo fajna uroczystość.
No i książka, o której Pan wspominał, której jest Pan autorem, Samochód papieski z 1979 roku, odbudowa wybitnego dzieła polskiej motoryzacji, czyli cała historia.
Cała historia. Ta książka jest w księgarni na razie jedność, bo my wysyłamy, bardzo dużo ludzi kupuje ją. Jest cała historia od początku powstania tego samochodu, odbudowie. Bardzo fajna lektura dla ludzi, którzy to nie tylko był papież, dla papieża samochód. To było największe dzieło polskiej motoryzacji. Tak wszyscy twierdzą. Bo w tym czasie, co myśmy robili? Wszystko Fiat, Polonez i samochód ten zbudowany dla papieża.
Jak Pan tak patrzy na to swoje dzieło, to jakie uczucia Panu towarzyszą?
Jestem bardzo dumny z tego, że mogłem coś zrobić, a szczególnie dla Kielc, bo też miałem propozycję nawet go sprzedać. Mieliśmy go sprzedać do Stanów Zjednoczonych, bo takie były zamówienia. Do amerykańskiej Częstochowy, do Listał.
Pewnie za duże
ale
pieniądze.
Ale nie, to jak drugi tu zbudować, ale to już byłoby nie to. Chciałem zrobić tam replikę tego samochodu, ale jakoś tak stanęło na tym, że zamówili i nie zebrali jeszcze tyle pieniędzy. I też jestem dumny, że ten samochód jak na wyjazdy, w każdym mieście, gdzie on był, to było godło miasta, a my wyjeżdżamy z Kielcami. Jestem dumny. Nawet jestem tak zaskoczony, bo nasze muzeum odwiedziło w zeszłym roku, nikt nie uwierzy, mamy udokumentowane 120 tysięcy ludzi na wyjazdach. On jeździ od Bieszczad do Gdańska, objechał już całą Polskę na różnych uroczystościach.
W różnych uroczystościach bierze udział i Pan się tam też pojawia.
I chcieliśmy, żeby ktoś z Kielc po prostu o nagrodę miasta do prezydenta wystąpił, ale w ogóle każdy nie był zainteresowany i Fundacja Ogólnopolska wystąpiła. No zobaczymy, czy będziemy mieć szczęście, żeby nam coś przyznali za to.
W każdym razie ja tego serdecznie życzę. No i słuchamy kolejnej piosenki.
Andrzeja Rybińskiego, Nie liczę godzin i lat.
101 i 4 FM.
Wschodami gwiazd i zachodami odmierzam czas, iść i kolorami odmierzam czas, nie używając dat. Czekanie na niespodziewane straconych szans, rozpamiętywanie odmierzam czas, nie używając dat. Nie liczę godzin i lat, to życie mija nie ja. Bliżej gwiazd, bliżej dna, jestem wciąż taki sam, wciąż ten sam. Nie liczę godzin i lat, to życie mija nie ja. Tych słów przesypywaniem, mówieniem dróg i odnajdywaniem odmierzam czas, nie używając dat. Bez godzin i bez kalendarzy, długością dni i zmiennością zdarzeń odmierzam czas, nie używając dat. Jestem wciąż taki sam, wciąż ten sam. Nie liczę godzin i lat, to życie mija, nie ja. Z kilku dni może dać własny swój znaczy ślad, własny. Bez kalendarzy, długością dni i zmiennością zdarzeń odmierzam czas, nie używając dat.
Spodziewany gość.
Przypominam, dzisiaj z Państwem Marek Adamczak, który również wspiera Polaków na wschodzie. Pamiętam, kilka lat temu pojechał Pan do Wierszyny, do tego, można powiedzieć, kawałka Polski na Syberii, też z taką misją.
Tak, zostałem zaproszony przez ojca Karola Lipińskiego,
który kiedyś był na Świętym Krzyżu.
Jak mi opowiedział, że jest polska wioska, gdzie już szóste czy siódme pokolenie mówi językiem polskim, to wręcz nie do wiary, i poleciałem tam zobaczyć, to w szkole dzieci pięknie ubrane były, a to byłem w szoku, jak zobaczyłem Irkutsk, a tam jeszcze trzeba 3 godziny jechać przez tajgę do tej wsi. Tam wszyscy mówią po polsku, jest polski kościółek. Ja zwiedzałem, chodziłem z księdzem po wsi i pytałem się, gdzie ci pierwsi osadnicy mieszkali, jak tu przyjechali. Pokazał mi taką dużą górę, że ich jak przywieźli ponad 100 lat temu, to oni pobudowali sobie takie ziemlanki, takie doły i tam spali. Ale pierwsze co, zanim domy budowali, pobudowali kościół. Pobudowali kościół i ja mówię, a dlaczego to nieupamiętnione to miejsce jest? On mówi, a skąd pieniądze? Ja mówię, dobrze, to ja załatwię płytę piękną, mosiężną, a wy załatwcie taki głaz duży, ale tylko ma być nie przywieziony, tylko z tej tajgi. To oni znaleźli, ja wziąłem płytę i poleciałem drugi raz. miałem też takie przygody po drodze. W Moskwie nie przepuścili tej płyty. Konsul się w to włączył, interweniował. Płyta doszła i w nocy zamontowaliśmy. I była bardzo duża uroczystość odsłonięcia tej płyty. A dzieci w szkole zaśpiewali mi hymn polski i jeszcze parę piosenek po polsku.
Wzruszające spotkanie.
Wzruszające. To jest niesamowite, że szóste pokolenie mówi po polsku. Bo ja jakiś czas mieszkałem w Stanach Zjednoczonych i tam już niektórzy języka zapominają po roku, a tu są Polacy. No teraz jest problem, tam już nie polecimy. Nawet no tak. Stało się nieszczęście, ukradli tę płytę. Ale ja myślę, że ją zdjął ktoś z tych służb różnych, bo ksiądz też miał kłopoty, że uczy religii, dzieci miał kłopoty. Ale myślę, że kiedyś przyjdzie czas, że chciałbym jeszcze tam polecieć.
Piękna historia.
Można im wszystko, ale serca im nie zabierzesz.
Tak.
Można płytę zabrać, zrobimy drugą. Ale serca tym ludziom nie można zabrać, bo oni kochają Polskę.
Tak, pięknie powiedziane. To jeszcze o piłkę ręczną zapytam. Kolejna pana fascynacja.
No tak, chyba jestem z jednych z ostatnich żyjących działaczy sportowych. Od czasu powstania klubu Iskra Kielce zawsze pomagałem. I miałem taką przygodę z Karolem Bieleckim, który... Mając 16 lat, niespełna 17, sprowadziłem go do Kielc. Opiekowałem się jak swoim synem.
Ale jak pan wyczuł, że to jest talent?
To było widać. Trener zadzwonił do mnie, że ma takiego zawodnika, który rzucając łamie szczeble w drabinkach, ale mówi, najpierw pojedzie do szkoły mistrzostwa sportowego, a później wróci najwyżej do Kielc. I to dziecko, można powiedzieć, po skończeniu 8 klasy pojechał do szkoły, do Gdańska. Jechał całą noc pociągiem, zmęczony. Stwierdzili, że on się nie nadaje do sportu, do piłki ręcznej, że coś tam ma z nogami. I profesorowie, doktorzy. I wrócił z płaczem do domu i ten trener znowu zadzwonił, żebym go wziął i go tak zabrałem, jak miał. Skończono pierwszą klasę technikum budowlanym w Sandomierzu, dokończył szkołę tu w Kielcach, zdał maturę.
I stał się
wielkim piłkarzem, bo on chciał. On trenował od rana do nocy, kiedy tylko miał czas, uczył się i trenował, nie włóczył się nigdzie po mieście, tak jak teraz nie było komputerów i to też między innymi wpłynęło i bardzo chciał osiągnąć sukces, bardzo, także też jestem dumny, bo reprezentacja, wyniki też się bardzo mocno przyczynił. Już w Pucharach Europejskich grał, jak miał 17 lat. Dużo właśnie trenerów i ludzi sportu twierdzą, że takiego Bieleckiego to jest jeden na parę tysięcy. Nieprawda. Trzeba ich szukać. Oni są. Tylko teraz już nie ma takich trenerów, że chcą pracować pół dnia czy cały dzień. Teraz godzinę, dwie i myśli, że wychowa. Nie, nie wychowa się. Z zawodnikiem trzeba się opiekować, dać mu serce, pomóc mu. A on sam, jeżeli chce, to osiągnie sukces.
Panie Marku, pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Została nam jeszcze jedna piosenka. Czego posłuchamy na zakończenie?
Piosenka dla moich wnuczków, żeby się bardzo cieszyły z tej
wielu
piosenki.
A ile ich jest?
4. Krecik, krecik, zielony ma berecik.
Na zakończenie dla wnuków pana Marka serdecznie dziękuję za spotkanie. Marek Adamczak, przedsiębiorca, miłośnik starych aut, no i przede wszystkim właściciel Muzeum Samochodu Papieskiego Jana Pawła II, był naszym gościem. Serdecznie dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.